przekształcenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych w Poznaniu poprzez likwidację w celu utworzenia spółki prawa handlowego. Projekt przedstawi pan dyrektor Jarosław Pucek. Bardzo proszę.
Dziękuję panie przewodniczący, szanowni państwo radni. Taką natury porządkowej, ponieważ prezentacja, która została przez nas przygotowana, którą pokazywaliśmy państwu na komisjach, ona jest naprawdę, wydaje się, że nie zbyt obszerna, ale omówienie jej zazwyczaj nie zajmowało mi krócej niż ponad godzinę. W związku z czym pozwolicie państwo, chyba że państwo macie wolę taką, żeby tą prezentację jeszcze raz pokazać i choćby omówić. Jeśli nie ma, to myślę, że tak będzie też sprawniej. Szanowni państwo, w dużym skrócie, na czym i po co? Na czym polega przekształcenie, a raczej po co to robimy? Otóż naszą obserwacją była jedna rzecz. Otóż finanse ZKZL-u są przyzwoite. One oczywiście chcielibyśmy, żeby były lepsze, ale jeśli wzięliśmy pod uwagę historyczne dane, biorąc je z bilansu zysków i strat i z bilansu i z rachunku zysków i strat, od roku 2007 do 2011 można uchwycić bardzo wyraźne tendencje. Przede wszystkim fakt, że ZKZL konsekwentnie od wielu lat inwestuje również środki własne, wypracowane w budownictwo komunalne, co oznacza, że te środki są. I chodziło tak naprawdę nam o to, aby zbadać, czy jest jakiś model, który pozwoliłby nam te środki wykorzystać znacznie skuteczniej. Na tą okoliczność zbadaliśmy różne modele, począwszy od przekształcenia ZKZL w jednostkę budżetową, pozostawienie zakładu budżetowego, jak i dwa modele spółki prawa handlowego, ponieważ tylko w ramach przepisów obecnie obowiązujących do tego mogliśmy się odnieść. Taka możliwość przekształcenia zakładu budżetowego jest albo w oparciu o ustawę o finansach publicznych, albo ustawie o samorządzie, przepraszam, o gospodarce komunalnej. I po zbadaniu tych wszystkich modeli okazało się, że spółka, która będzie wyposażona w część majątku zarządzanego obecnie przez ZKZL, była modelem najbardziej efektywnym. Według tych danych, które państwu szczegółowo przedstawialiśmy, istnieje możliwość przy niewielkim wsparciu wyliczonym przez nas, czyli w czwartym roku działalności spółki, biorąc pod uwagę realizację procesu inwestycyjnego na poziomie mniej więcej 2 milionów złotych, jest możliwość wybudowania około 1000 mieszkań, ale przy tej okazji zawsze będę powtarzał, że nie jest to plan inwestycyjny. Nie chciałbym, żebyście państwo myśleli, że dajemy gwarancję albo że jest pewnik. Zawsze powtarzałem i też chcę, żeby to uczciwie zostało po raz kolejny wybrzmiało, że to są nasze analizy co do potencjału. Jesteśmy przed badaniem zdolności kredytowej, my oczywiście rozmowy wstępne z bankami prowadziliśmy i prowadzimy, natomiast ta zdolność kredytowa zostanie zbadana. Natomiast przyjęliśmy bardzo ostrożne założenia, jeżeli chodzi o stronę kosztów tych inwestycji. Myśmy przyjmowali, że kredyt, który chcielibyśmy zaciągnąć na wybudowanie 1000 mieszkań, to jest około 120 milionów złotych. I przyjmowaliśmy założenie, że jest to kredyt 10-letni z 25-procentowym udziałem własnym spółki i oprocentowaniem nie niższym niż 6,8%. Wiemy już w tej chwili, że takie warunki możemy otrzymać od instytucji finansowych korzystniejsze, ale nie chcieliśmy korygować na bardziej optymistyczne tych założeń, żeby nie pokazywać kury optymistycznego projektu tylko po to, żeby zrobić na kimś wrażenie. Chodziło o to, żeby ten projekt był realny. Jeżeli chodzi o model i wyposażenie w majątek. Dlaczego wyposażamy w majątek i jaki to jest majątek? Tak naprawdę tylko dlatego, żeby podwyższyć efektywność finansową i księgową. I chcemy wnieść ten majątek, który stanowi tą wartość początkową księgową dość wysoką, aby uzyskać odpowiedni strumień amortyzacji. To chcemy wyraźnie podkreślić, że chcemy, aby konkretnie wszedł tylko majątek określany przez nas NZOZ-ami, czyli budynki, w których obecnie prowadzone są przychodnie, i żaden inny majątek, z wyjątkiem tego, który będzie powstawał jako majątek realizowany przez spółkę. Jak chcemy dojść do własności tego majątku? Otóż jedyną formą, która zabezpiecza nas przed ryzykiem korekty podatku VAT, było wniesienie tego majątku nie przez aport, ale poprzez ustanowienie trwałego zarządu jeszcze w zakładzie budżetowym, który z mocy prawa przekształci się w użytkowanie wieczyste. Jeżeli chodzi zaś o stronę przychodową, chciałbym też wyraźnie powiedzieć, że badaliśmy możliwość na podstawie dziś obowiązującej polityki czynszowej i dziś uzyskiwanych czynszów. Ta analiza nie zakładała, że kiedykolwiek czynsze zostaną podwyższone, czego nie można wykluczyć, ale znowu, żeby nie było wątpliwości co do tego, w jaki sposób badaliśmy finanse przyszłej spółki, żeby to było jasne. Proszę Państwa, to tak w dużym skrócie oczywiście, najważniejsze założenia. Jeżeli chodzi o pozostały majątek, będzie to, chcemy, aby był to majątek dzierżawiony, stąd też przed chwilą przyjęta przez Wysoką Radę uchwała na pewno bardzo nam pomoże, dlatego że z różnych powodów tylko umowa dzierżawy dawała nam możliwość po pierwsze legalnego kwalifikowania przychodów przyszłej spółki jako przychodów własnych, a także przypisywania kosztów jako kosztów funkcjonowania spółki. Daje to nam pełne bezpieczeństwo, jeżeli chodzi o stronę podatkową, stronę kosztową i przychodową. Proszę Państwa, w tym miejscu jest jeszcze jedna rzecz, którą no, czuję się zobowiązana, ale też chcę powiedzieć. To przede wszystkim bardzo, bardzo serdeczne podziękowania, ponieważ to, co dzisiaj Państwu prezentujemy i co prezentowaliśmy Państwu na komisjach, to jest efekt trzyletniej pracy i na pewno dzisiaj nie moglibyśmy zaprezentować tej uchwały, gdyby nie współpraca z zespołem pana dyrektora Jończyka, nie ma już pana dyrektora, jest? Aha, przepraszam, z Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i pani zespołu, pani dyrektor Kocięckiej z Biura Nadzoru Właścicielskiego. Proszę mi wierzyć, to nie jest żadna kurtuazja, ale gdyby na pewno nie te zespoły, sami byśmy tego nie zrobili. To były godziny spotkań, burze mózgów, często mieliśmy już wrażenie, że to się nie uda, prawda, ale jednak znajdowaliśmy porozumienie. No i na koniec jedna rzecz. Jest na tej sali osoba, mój zastępca, pan Arkadiusz Adamski, któremu osobiście chciałbym bardzo podziękować i na jego ręce, Arku, na twoje ręce podziękowania dla wszystkich pracowników ZKZL-u. Proszę Państwa, otwartość, z jaką ja się spotkałem, prezentując ten pomysł w firmie, nie boją się właśnie, że się nie boją się, prostuje to, pracownicy byli informowani na każdym etapie, na czym to polega. Arku, bez ciebie to też by się na pewno nie udało, także bardzo ci dziękuję. Szanowni Państwo, to jest najważniejszy projekt, jaki przyszło mi prezentować z tego miejsca. Mam nadzieję, że te informacje, które Państwu udzieliliśmy, które rozsyłaliśmy do wszystkich radnych Państwa, przekonają, że to jest dobry projekt dla miasta Poznania i z czystym sercem prezentuję Państwu projekt tej uchwały i wnoszę o jej przyjęcie. Informuję jednocześnie, że została też złożona autopoprawka do tego projektu uchwały zmieniająca dzień i termin przekształcenia na 30 września bieżącego roku. Jeszcze na komisjach mówiłem Państwu o tym, że nie ma niebezpieczeństwa przesunięcia z kwietnia tego głosowania na maj. Jednak jedna okoliczność się pojawiła, mianowicie wygaszenie trwałego zarządu, które jest niezbędne do tego, aby ten majątek, który mamy dzisiaj w trwałym zarządzie, a więc nieruchomości oświatowe, budynki oświatowe, aby najpierw wygasić ten trwały zarząd, żeby on się nie przekształcił w użytkowanie wieczyste, potrzebujemy jeszcze dalej miesiąca, dlatego że punktem wyjścia do rozpoczęcia tej procedury jest przyjęcie tej uchwały. Nie chcemy, aby żaden inny majątek niż ten, o którym Państwu wyraźnie powiedzieliśmy, wszedł do spółki. Potrzebowalibyśmy na to miesiąc. Jeżeli z kolei spojrzymy na to, że mamy okres wakacyjny i okres w środku sprawozdawczości kolejnego kwartału, uznaliśmy, że dla pełnego bezpieczeństwa, pełnej przejrzystości lepiej poczekać jeszcze 2 miesiące, a więc poczekać tak naprawdę 3 miesiące z przekształceniem, aby nie było żadnych wątpliwości i problemów z tym przekształceniem. I taką autopoprawkę pan prezydent wiem, że złożył. Szanowni Państwo, namawiam, głosujcie za. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, potwierdzam, autopoprawkę mam w ręku. Opinie komisji. Komisja Gospodarki Komunalnej głosowała 4 za, 0 przeciw, 2 wstrzymujące i wydała opinię pozytywną. Komisja Budżetu 4 za, 0 przeciw, 2 wstrzymujące i opinia również pozytywna. Czy ktoś chciałby w imieniu komisji tę opinię uzupełnić? Nie widzę zgłoszeń. Czy ktoś chciałby zabrać głos w imieniu klubów? Pan radny Szymon Szynkowski-Welsenk w imieniu Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości.
Dziękuję panie przewodniczący, panie prezydencie, panie dyrektorze, szanowni państwo radni. Klub Prawa i Sprawiedliwości dość długo analizował tę kwestię. Niewątpliwie jest to projekt po pierwsze, który jest pewnym unikatem w skali kraju. Z tego względu chociażby należało się mu przyjrzeć w sposób szczególny. Po drugie, jest to projekt jednak no, bardzo poważny, jak chodzi o zarządzanie substancją mieszkaniową, substancją o bardzo dużym, po pierwsze bardzo dużym znaczeniu społecznym z jednej strony, z drugiej strony no, o poważnej wartości finansowej, wymiarze finansowym. Z tego względu wymagało to szczegółowej analizy. My nie poprzestaliśmy na takiej analizie dokonanej wewnątrz klubu i w konsultacji z ekspertami. Poprosiliśmy też o spotkanie z panem prezydentem Kruszyńskim i panem dyrektorem Puckiem w zeszłym tygodniu. Klub spotkał się, wysłuchał prezentacji tego projektu. Zadawaliśmy też szereg pytań, zgłaszaliśmy szereg wątpliwości. I efektem tej naszej analizy przy wzięciu pod uwagę wszystkich pozytywów i negatywów tego projektu jest decyzja o tym, że Klub Prawa i Sprawiedliwości nie poprze dzisiaj uchwały o przekształceniu Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych w spółkę. I powiem, jakie są motywy tej decyzji. My doceniamy po pierwsze zaangażowanie zakładu budżetowego w przygotowanie tego projektu. Doceniamy szanse, jakie niesie ten projekt. Przyjmujemy ten argument, że on może doprowadzić do stworzenia nowych możliwości inwestycyjnych. Może, ale nie musi, ale tą szansę również dostrzegamy. Miasto jest zadłużone po uszy, można powiedzieć. Nie ma możliwości zaciągania nowych zobowiązań na inwestycje mieszkaniowe. Wyprowadzenie, mówiąc kolokwialnie, tego długu poza budżet miasta pozwoliłoby spółce na zaciąganie tych kredytów i tych zobowiązań i w ten sposób wygenerowanie nowych możliwości inwestycyjnych. To nie ulega wątpliwości. Tylko tutaj należy postawić pierwsze pytanie. Czy wyprowadzanie długu poza budżet miasta sprawia, że ten dług przestaje istnieć? Otóż nie. Ta spółka cały czas pozostaje miejska. I ten dług w sensie formalnym nie będzie obciążał budżetu miasta, natomiast cały czas pozostaje zadłużeniem, które w takiej czy innej formie będzie trzeba pokryć. Jeżeli spółka będzie miała dobre wyniki, no to oczywiście nie będzie to wielkim problemem dla budżetu miasta, który do tej spółki dużo pieniędzy dokładać nie będzie musiał. Ale jeżeli zrealizują się pewne ryzyka i okaże się, że stoimy w obliczu sytuacji innej, no to wtedy to na budżecie miasta będzie ciążył obowiązek i konieczność dołożenia dodatkowych środków publicznych na spłatę tych zobowiązań. I to jest pierwsza nasza wątpliwość, czy ukrywanie zadłużenia, nawet w szczytnej intencji, w sytuacji, w której to zadłużenie już jest wysokie, jest drogą właściwą. Rzecz druga. Gdyby było tak, że przekształcamy zakład budżetowy w spółkę i mamy stuprocentową pewność, że zarządzanie tą spółką i nadzór nad tym zarządzaniem będzie prowadzony w sposób właściwy, myślę, że dużo bardziej bylibyśmy skłonni rozważyć pozytywne zaopiniowanie takiej decyzji. Ta wątpliwość nie odnosi się personalnie do pana dyrektora Pucka, który akurat jest wyróżniającym się dyrektorem w miejskich jednostkach organizacyjnych, ale już, i mówię to zupełnie uczciwie, jak chodzi o nadzór pana prezydenta Kruszyńskiego czy Biuro Nadzoru Właścicielskiego, nasz klub tej pewności nie ma. Miałem takie wrażenie na spotkaniu klubu z panem dyrektorem i z panem prezydentem, że po tym spotkaniu i po niektórych stwierdzeniach pana prezydenta Kruszyńskiego klub wyszedł z tego spotkania mniej przekonany do tej decyzji niż na nie wchodził. No to nie wystawia najlepszej recenzji, jak mi się wydaje, umiejętności przekonywania do dobrego zarządzania przez pana prezydenta Kruszyńskiego. Przykłady miejskich spółek, które zostały utworzone po to, żeby usprawnić proces inwestycyjny, nie przekonują nas, że ten proces inwestycyjny rzeczywiście ma szansę zostać usprawniony. Przykład spółki Euroinfrastruktura 2012, która to spółka została powołana po to, żeby sprawnie realizować inwestycje na czas euro, zrealizowała jedną inwestycję terminowo, a pozostałe inwestycje realizuje z opóźnieniem do dzisiaj i mimo, że ma w nazwie euro, to w rok po euro cały czas boryka się z istotnymi problemami inwestycyjnymi i niektórych inwestycji nie potrafi ukończyć. To jest dla nas argumentem przemawiającym za tym, że trzeba być ostrożnym z wiarą w zapewnienia, że nowa formuła spółki pozwoli na usprawnienie procesu inwestycyjnego. I to z jednej strony, a z drugiej strony ryzyko wyjścia ZKZL-u spod kontroli Rady Miasta, bo wprawdzie Rada Miasta będzie posiadała pewną kontrolę nad majątkiem w postaci mieszkań, który nie wchodzi wprost do spółki, ale już nad samą spółką ta kontrola będzie dużo mniejsza niż jest nad zakładem budżetowym, a więc to zmniejszenie tej kontroli sprawia, że my uważamy, że ta decyzja jest obciążona z naszego punktu widzenia zbyt dużym ryzykiem. To wszystko może się udać, ale pod warunkiem, że mielibyśmy pewność, że zarządza tym władza wykonawcza, która robi to w sposób sprawny i rzetelny. My nie mamy zaufania do tej władzy wykonawczej, dlatego mimo, że projekt być może byłby wart uwagi przy innej władzy wykonawczej, przy tym prezydencie Klub Prawa i Sprawiedliwości tego projektu nie poprze. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Kolejny głos to głos pana radnego Tomasza Lewandowskiego w imieniu Klubu Radnych SLD.
Szanowni Państwo, chciałbym w pierwszej kolejności zwrócić uwagę, tak żeby postarać się ukierunkować jakoś naszą dyskusję, zwrócić uwagę na to, dlaczego ten projekt czy pomysł przekształcenia ZKZL-u w spółkę w ogóle się pojawił. Otóż głównym powodem sięgnięcia po takie narzędzie przekształcenia zakładu budżetowego w spółkę prawa handlowego była chęć budowy nowych mieszkań. Najogólniej rzecz ujmując, można do tego to sprowadzić. Żeby unaocznić Państwu to, w jakiej sytuacji się znajdujemy, ja sięgnąłem po pewne dane statystyczne z Narodowego Spisu Powszechnego. Zakładam, że specjalnie sytuacja od momentu przeprowadzenia tego spisu powszechnego do dnia dzisiejszego się nie zmieniła. Dotyczy to oczywiście całego kraju, ale w odpowiednim procencie myślę także dotyczy mieszkańców Poznania. Otóż, Szanowni Państwo, 35,5% ludności Polski mieszka w złych albo w bardzo złych warunkach mieszkaniowych. Polska ma w tej chwili najniższy wskaźnik liczby mieszkań na 1000 mieszkańców w Europie. Jest to wskaźnik 327. 6,5 miliona osób mieszka w substandardowych warunkach, czyli bez kanalizacji, wodociągu, starych budynków, w budynkach o złym stanie technicznym. Prawie 12 milionów Polaków mieszka w warunkach przeludnienia. Ze spisu powszechnego wynika, że 70% osób w wieku między 18 a 29 rokiem życia mieszka z rodzicami, a co czwarta osoba, czyli 25%, nigdy się od tych rodziców nie wyprowadzi. Postarałem się także przeanalizować, dlaczego tak się dzieje, dlaczego jesteśmy w tym miejscu i w tym celu starałem się analizować nakłady budżetowe na budownictwo komunalne, na budownictwo publiczne. Przed 1989 rokiem te funkcje wykonywało państwo, po stworzeniu samorządów te funkcje niejako powinno przynajmniej wykonywać tak państwo, jak i samorządy terytorialne. No i Szanowni Państwo, ku mojemu ogromnemu zdziwieniu po roku 89, czy właściwie po roku 90, nakłady państwowe na budownictwo publiczne jest dwuipółkrotnie niższe niż w czasie PRL-u. Nawet za zamierzchłych czasów gomułkowskich budowano w Polsce więcej mieszkań niż buduje się w tej chwili. Polska także w tym zakresie, bo to nie była jakaś specyfika demoludów, Polska w tym samym czasie, w czasie, gdy mieliśmy okres Polski Ludowej, ale także po roku 90, znacznie odstaje w tym zakresie od innych państw europejskich. Wydajemy średnio 3 razy mniej z budżetu publicznego na budownictwo komunalne. żeby jakby zwrócić uwagę na to, jakie to są kwoty, wskażę, że o ile w roku 90 i w latach wcześniejszych wydawaliśmy na budownictwo komunalne około 1,5% PKB, o tyle teraz wydajemy średnio 0,1% PKB na budownictwo komunalne. Dlaczego o tym mówię? Jeżeli chcemy poważnie myśleć o rozwiązywaniu bardzo poważnych problemów mieszkaniowych, problemów braku mieszkań dla osób najbardziej potrzebujących, dla tych, których nie stać na czynsz rynkowy najmu, dla tych, których nie stać na, nie mają zdolności kredytowej, nie stać ich na własne mieszkanie. Jeżeli rynku najmu w zasadzie takiego na dostępnym poziomie dla mieszkańców naszego miasta nie ma. Jeżeli chcemy w sposób rzeczowy dyskutować, jak pomóc ludziom, którzy w sposób no, niegodny są rugowani z prywatnych kamienic, to nie ma, szanowni państwo, innej odpowiedzi, jak tylko budować mieszkania komunalne. I w tym zakresie, czy z tego powodu, czy opierając się na tej argumentacji, Klub Sojuszu Lewicy Demokratycznej popiera projekt przekształcenia zakładu budżetowego, jakim jest ZKZL, w spółkę prawa handlowego. Oczywiście my chcemy zwrócić uwagę na dwa aspekty. Po pierwsze, dla nas idealną byłaby sytuacja, gdyby ZKZL funkcjonował i realizował swoje programy inwestycyjne jako jednostka budżetowa, nie jako zakład budżetowy, ale jako jednostka budżetowa. W tej sytuacji mielibyśmy pełną kontrolę nad planem inwestycyjnym. Wszystkie wydatki, dochody byłyby wydatkami, dochodami budżetu. Byłaby pełna transparentność. No ale przyjmujemy także argument, że z punktu widzenia takiego operacyjnego, podejmowania bieżących decyzji w zakresie zarządzania jednostką, przy tak ogromnej liczbie transakcji finansowych, ta formuła jednostki budżetowej no nie jest najszczęśliwsza i w tym zakresie mogłaby znacznie utrudnić i podrożyć nawet proces zarządzania tymi inwestycjami budowlanymi, ale także bieżącą obsługą zasobu lokalowego. Po drugie, szanowni państwo, chciałbym zwrócić uwagę także na to, o czym mówił przewodniczący klubu PiS. My dzisiaj tak na dobrą sprawę, chcąc reagować aktywnie na potrzeby mieszkaniowe poznaniaków, jesteśmy zmuszeni niejako zgodzić się na przekształcenie w spółkę. Dlaczego? No dlatego, że decyzje lat wcześniejszych, decyzje inwestycyjne spowodowały, że jesteśmy pod murem, tak naprawdę, jesteśmy pod ścianą. Nie mamy tak naprawdę żadnych możliwości zaciągania dalszych zobowiązań, kredytów na potrzeby inwestycji komunalnej. I proszę zwrócić uwagę, jakie tu mamy do czynienia, z jakimi proporcjami tutaj mamy. Mówimy o procesie inwestycyjnym sięgającym 120-150 milionów złotych, dzięki którym to środkom mamy wybudować 1000 mieszkań, a w inne inwestycje, no, Termy Maltańskie 270 milionów, Stadion Miejski 750 milionów, które, umówmy się, nie załatwiają tak ważkich problemów miejskich, zostały podjęte, te zobowiązania zaciągnęliśmy i je dzisiaj spłacamy. Więc w naszym przekonaniu doszło tutaj do pewnego zachwiania priorytetów w zakresie planowania wydatków miasta. Niemniej jednak no, jesteśmy w tym miejscu, w jakim jesteśmy. Te problemy mieszkaniowe i potrzeby mieszkaniowe są ogromne. Budżetu miasta nie stać na zaciąganie nowych kredytów dla nowych projektów inwestycyjnych. Stąd wydaje się, że jedynym możliwym sposobem jest przekształcenie ZKZL-u w spółkę. Stąd Klub Sojuszu Lewicy Demokratycznej będzie głosował za tym projektem uchwały. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. W imieniu Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej pan Marek Sternalski.
Szanowni państwo, nowa ustawa o finansach publicznych, która weszła w życie w 2010 roku, tak naprawdę bardzo ograniczyła zakres zadań, które realizowane są przez zakłady budżetowe. Tak naprawdę wiele osób zastanawiało się, pracując nad tą ustawą, czy w ogóle zachować taką formułę, jaką jest zakład budżetowy. Pozostawiono ją tak naprawdę do realizacji zadań, które nie mogą być realizowane w innej formie i muszą być realizowane przez samorząd na takich zasadach. I to jest taka pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że miasto Poznań w tej chwili nie dysponuje środkami finansowymi, aby samodzielnie realizować politykę mieszkaniową, która by byłaby polityką pozwalającą na budowę nowych mieszkań komunalnych w Poznaniu. Trzecia ważna rzecz to jest rzecz, nad którą najdłużej dyskutowaliśmy i prosiliśmy o odpowiedź na pytania, to była kwestia podziału kompetencji w polityce mieszkaniowej pomiędzy spółkami, jednostkami w mieście. Bo tutaj rodziło się najwięcej kontrowersji. I można powiedzieć, że te rozmowy zakończyły się dla nas satysfakcjonująco, czyli otrzymaliśmy odpowiedź na ten temat. Czwarta rzecz. Otrzymaliśmy materiał przygotowany przez ZKZL, który trzeba przyznać należy do najlepiej opracowanych materiałów, z jakim mieliśmy do czynienia przy dyskusji nad ważnymi tematami. Tutaj już ktoś zwrócił na ten temat uwagę, ale porównując to, jak została przygotowana polityka mieszkaniowa, to jak został przygotowany program przekształcenia ZKZL-u, no to różnica jest bardzo, bardzo poważna. Mając na uwadze to, jak ten materiał został przygotowany, jakie są zamierzenia co do budownictwa komunalnego, jak zostały przygotowane pewne instrumenty finansowania budownictwa komunalnego w naszym mieście, wydaje się, że podejmiemy słuszną decyzję, głosując za przekształceniem ZKZL-u. I nie jest to coś, co rozwiąże wszystkie problemy mieszkaniowe w naszym mieście, ale może się w znacznym stopniu do tego przyczynić, dlatego kibicujemy temu pomysłowi.
Dziękuję bardzo. Pan prezydent Mirosław Koszyński.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, Wysoka Rado, dwie kwestie chcę poruszyć w odpowiedzi na wygłoszone poglądy. Najpierw Pana Przewodniczącego Welsenka. Chcę stanowczo stwierdzić, stanowczo, prezydent miasta nie zamierza ukrywać żadnego długu. To jest jakiś błąd w poglądach Pana Przewodniczącego. Ten dług będzie widoczny i to w skonsolidowanym bilansie. Jest oczywiście obowiązkiem przygotowywanie bilansów przez miasto Poznań. Miasto Poznań przygotowuje bilanse, ale także miasto Poznań przygotowuje skonsolidowane bilanse, jakby tworząc grupę kapitałową, I ten skonsolidowany bilans oczywiście także i taki dług będzie pokazywał, więc na pewno prezydent miasta nie zamierzał ukrywać żadnych długów. I to stanowczo chcę stwierdzić. Natomiast bardzo się cieszę z poglądu, jaki w imieniu klubu wygłosił pan przewodniczący Lewandowski. Natomiast panie przewodniczący, no, ja też nie odzywam się teraz dlatego, że nie jestem piewcą PRL-u i próbuję jakby zanegować. Ja tylko chcę, żeby sprawa była jasna i czytelna dla całości analizy. W tamtym czasie, owszem, były budowane mieszkania także, ale nie była budowana infrastruktura. Całe mnóstwo deficytów w infrastrukturze, które po powstaniu samorządu, samorządy zaczęły nadrabiać. Proszę sobie wyobrazić, że nie było stacji uzdatniania wody. Ludzie pili wodę, która była niezdatna do spożycia. Była tylko warunkowo dopuszczana do spożycia, gdzie no, miała pierwiastki rakotwórcze. Ja spotkałem się w swojej pracy zawodowej z taką także sytuacją. Ile było trzeba wybudować na przykład instalacji do oczyszczania ścieków, bo surowy ściek wpuszczano do rzek, do innych odbiorników, więc no nie chcę rozwijać tego tematu, że ludzie chodzili w błocie, wychodząc z tych domów, wchodzili w błocie. Więc ja nie chcę jakby rozwijać tego tematu i ta analiza, myślę, że ona powinna być nieco inaczej jakby wykonana przez Pana, żeby można było powiedzieć o tej różnicy. Samorząd, współczesny samorząd miał pewien wybór, albo nadal tkwić w takiej sytuacji, kiedy zagrażamy środowisku, bo z jednej strony mamy domy, ale na przykład zagrażamy środowisku, czyli naszemu zdrowiu także, tak? Wylewając ścieki bezpośrednio do rzek, pijąc wodę nieuzdatnioną, chodząc w błocie. Więc w tym sensie myślę, że ta analiza powinna być głębsza i nie odzywam się jako ten, który nie jest piewcą PRL-u, tak? Bo ja nie jestem piewcą PRL-u. Tylko chcę, żeby sprawiedliwość była jakby wyłożona do końca. Dziękuję bardzo. Ale oczywiście dziękuję za pozytywną opinię. Dzięki.
Dziękuję. Pan radny Mariusz Wiśniewski. Już teraz debata indywidualna.
Bardzo dziękuję. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo. Stanowisko Klubu Radnych Platformy przedstawił w tym temacie kolega Przewodniczący Marek Sternalski. Ja zatem skupię się tylko na aspektach dotyczących tej działki, którą też między innymi w Radzie Miasta się zajmuje, spraw dotyczących szeroko rozumianej rewitalizacji śródmieścia naszego miasta. I w momencie, kiedy właśnie jesteśmy przed podjęciem tej decyzji, którą dzisiaj będziemy podejmować, chciałbym zwrócić uwagę na następujące dwa aspekty. Na początku wrócę do zapisu uchwały Rady Miasta Poznania z listopada ubiegłego roku dotyczącej założeń i kierunków Zintegrowanego Programu Rozwoju Odnowy Śródmieścia Poznania, w której to zapisano, można powiedzieć kierunkowo w ten czas, możliwość przekształcenia restrukturyzacji ZKZL-u, podkreślając jakby tutaj ten charakter czytelności społecznej. Wydaje mi się, że zostało to spełnione przy zabezpieczeniu interesów majątkowych miasta. Sądzę, że również jest to uwzględnione oraz mieszkańców zasobu miejskiego. Tutaj mi chodzi o to, że nie ma jakby do spółki aportem wkładanych mieszkań komunalnych. To jest jakby też istotny aspekt. Między innymi po to, żeby właśnie zaciągać kredyty i finansować z nich budownictwo komunalne oraz szybciej również remontować obecny zasób miejski na terenie między innymi Śródmieścia, rzecz jasna, oczywiście innych też nieruchomości, ale tutaj powiedzmy ten program skupiał się na Śródmieściu. Remonty starych kamienic, pustostanów itd., itd. Jednocześnie, i tutaj o tym chciałbym też powiedzieć, ustalenie wytycznych dla działań spółki uwzględniających obok wyniku finansowego również realizację pewnych celów społecznych, między innymi dla lokali użytkowych. I tutaj chciałbym zapytać Pana Prezydenta, czy na tym etapie, bądź też chciałbym prosić, żeby Pan Prezydent mógł też do tego tematu wrócić, żebyśmy rzeczywiście na etapie chociażby polityki dotyczącej najmu lokali użytkowych gdzieś ten aspekt dotyczący jakby pewnej misji społecznej, którą miasto pełni, bo wiadomo, że są pewne nieruchomości, pewne lokale użytkowe, które najmują różne podmioty, które mają kulturotwórczą wartość dla miasta, które często korzystały do tej pory, nie zawsze, bo to różnie z tym bywało, ale bywało tak, a zwłaszcza w ostatnim okresie korzystały z pewnej życzliwszego traktowania tych podmiotów przez ZKZL, że po restrukturyzacji niewątpliwie spółka będzie musiała się kierować tym wynikiem finansowym. I tutaj my musimy na pewno, czy to w uchwale dotyczącej gospodarowania lokalami użytkowymi, zastanowić się nad pewnym mechanizmem, który będzie pozwalał te elementy mieć pod swoją pieczą, tak, żebyśmy z jednej strony nie dziwili się, że spółka będzie nam zgodnie ze swoimi celami dążyć do maksymalizacji zysku, żeby nie być posądzona o to, że działa na szkodę spółki. Natomiast z drugiej strony, żebyśmy pamiętali o tym, że jest gro lokali użytkowych, które mają swoją pewną misyjny charakter i o tym zresztą było często, gęsto w mediach i w naszych też pracach i również w debacie publicznej o odnowie Śródmieścia mówione. W związku z powyższym o tym proszę pamiętać i proszę, żebyśmy też do tej kwestii wrócili, też na bazie przyjętych założeń w tym zakresie przez Radę Miasta. I druga kwestia Tutaj na pewno nowa spółka będzie potrzebowała wsparcia i to jest to, co też zwracałem uwagę w tej dyskusji wcześniejszej na temat polityki mieszkaniowej miasta. Dla mnie spółka ZKZL powinna się skupiać w całości na procesie inwestycyjnym. To znaczy powinna się martwić, w cudzysłowie martwić, o to, żeby profesjonalnie, porządnie przygotować całą inwestycję od A do Z. Natomiast kwestia, gdzie budować, w jakich miejscach, to powinno być wsparcie, aktywna działalność Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, WGN-u, przynajmniej wymieniam te dwie jednostki. I też ewentualnie starać się dopisać pewne rzeczy, które rzeczywiście będą wspierały to budownictwo komunalne, mieszkaniowe w strefie szeroko rozumianej śródmiejskiej bądź około śródmiejskiej. Dla mnie, wielokrotnie o tym mówiłem, jest złym przykładem budowanie domów miejskich, komunalnych, wielorodzinnych na peryferiach, bo jest to w zasadzie pogłębianie procesu suburbanizacji naszego miasta, właściwie naszym działaniem. Z drugiej strony rozumiem w tym momencie działania ZKZL-u dotychczasowe, czy też nawet PTBS-u, ponieważ między innymi te ryzy polityki parkingowej, ale być może również brak tej świadomości powodował, że tak się działo po stronie różnych jednostek miejskich. Przykład pozytywny z kolei to jest na przykład inwestycja na Łaskarza, gdzie podaję to jako właśnie mniej więcej obszarowo właściwy kierunek, dlatego że my nie powinniśmy pogłębiać tych negatywnych trendów, które się dzieją. Mówię o tym dlatego, że będziemy my jako Rada Miasta uzupełniać aport spółce miejskiej na przestrzeni najbliższych lat, żebyśmy my też jako radni zwracali też na to uwagę, żeby też przekazywać takie grunty spółce ZKZL pod budownictwo, które będzie właśnie spełniało te kryteria szeroko rozumianego śródmieścia, czy też właśnie jakichś tam bliskich terenów, żeby to nie były peryferia. I trzecia rzecz, która jest bardzo ważna, to żebyśmy też pamiętali, to też władze spółki, ale też pan prezydent jako nadzorujący tą spółkę, żeby z kolei pewne zadania ustawowe, które ciążą na naszym mieście, związane z realizacją mieszkań socjalnych, żeby to też te mieszkania socjalne, żeby ten zasób był też lokowany w różnych punktach naszego miasta w sposób taki rozproszony, tak, żeby to nie było kumulowanie wszystkich tego typu lokali w jednym miejscu, żeby właśnie nie tworzyć takich enklaw wykluczenia społecznego. Myślę, że powinniśmy iść w takim właśnie duchu, który też no jest w państwach wolnorynkowych często podnoszony, przed wojną w Polsce również to było obecne, mianowicie tworzenia tego społeczeństwa, gdzie tym motorem napędowym jest klasa średnia, a jednocześnie ludzie, którzy są czy to właśnie słabsi finansowo, mieszkają razem i tak samo ci, którzy są ciut lepiej sytuowani też razem. I to jest ten model, który właśnie powinien nam wszystkim przyświecać, bo dzisiaj w Śródmieściu mamy właśnie wiele tych problemów, które wynika z faktu, że często mieszkają pojedyncze właśnie grupy bez właśnie tej całej szerokiej gamy społeczeństwa. Dlatego też bardzo bym prosił pana prezydenta jeszcze o ustosunkowanie się tej kwestii dotyczącej właśnie lokali użytkowych. Jak to będzie wyglądało, żebyśmy też obok tego wyniku finansowego nie wylali dziecka z kąpielą, jak to się mówi, w kontekście takich właśnie działań ważnych, kulturotwórczych. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Tomasz Lewandowski.
Króciutko ad vocem. Nie było moim celem w tej wypowiedzi klubowej wskazywanie na to, że w PRL-u w tym zakresie było znacznie lepiej. Ja zostawiłem pewne dane. Mam wrażenie, że w latach 70. ludzie woleli chodzić, czy wychodząc z klatki, chodzić na błoto i mieć to mieszkanie, niż w kilka rodzin mieszkać w jednym mieszkaniu bez łazienki w starych kamienicach. Ale to nie miejsce, nie czas, żeby tego typu dywagacje prowadzić. Chciałem zwrócić uwagę na to, że także już w okresie III Rzeczpospolitej my wydajemy na budownictwo komunalne, mówię my jako instytucje publiczne, trzy razy mniej niż państwa, które znajdują się w ogonie Europy. Wydajemy mniej niż chociażby Rumunia. Rumunia wydaje 0,3% PKB, my wydajemy około 0,1% PKB na budownictwo komunalne. Ten projekt jest dla mnie pewnym nowym otwarciem, nowym myśleniem o zadaniach publicznych. Chcąc rozwiązywać problemy, ważne problemy mieszkaniowe poznaniaków, miasto dostrzega potrzebę zaangażowania się w procesy inwestycyjne, w inwestycje właśnie w zakresie mieszkaniówki i no, z pewną taką nadzieją podchodzę do tego projektu i przyjmuję za dobrą kartę to, co pan prezydent, pan dyrektor mówił na posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej, że tylko w określonej części te lokale będą wszystkie lokale będą przeznaczane oczywiście dla lokatorów już znanych miastu, ale także w pewnej części, pewna część tej puli będzie trafiała właśnie do jakichś grup, które Rada wskaże. Nie tylko ten projekt jest obliczony na zwiększenie puli mieszkań socjalnych, ale także być może te lokale będą przeznaczone dla innej grupy. I ostatnia kwestia, Szanowni Państwo, ten projekt 1000 mieszkań to jest minimum. To jest minimum, które pozwala, czy można spiąć środkami ZKZL-u i środkami kredytowymi. Tak naprawdę od nas będzie zależało, od Rady, czy dorzucając do puli ZKZL-owskiej określone środki w ramach dopłat budżetowych, na przykład nie podwoimy tego pomysłu. Do tego oczywiście w przyszłości będę Państwa namawiał. Dziękuję.
Przewodniczący Michał Grześ, bardzo proszę.
Szanowni Państwo, znaczy tak do tego, co już tutaj było powiedziane, znaczy powiedzmy sobie szczerze, że problemy z mieszkaniami to nie jest tylko problem naszej gminy i tego, że miasto nie buduje, no bo powiedzmy sobie szczerze, ja jednak uważam, że i cieszę się, że termy powstały, bo to nie może być tak, że tylko dbamy o tych, którzy nie mają mieszkać, a nie mieszkania, ci, którzy mają mieszkania, no to już niech bawią się sami. No, miasto półmilionowe do tej pory nie miało naprawdę porządnego basenu kąpielowego, no bo trudno Chwiałkę nazwać porządnym basenem. Dzisiaj możemy powiedzieć, że mamy basen, który może przygotowywać mistrzów olimpijskich i warunki zostały stworzone, tak jak mamy tor regatowy i niestety, czy się komuś podoba, czy nie, trzeba również zadbać o inne dyscypliny, chociażby lekkoatletykę i zastanowić się, co z Golęcinem. I to są działania, które również muszą być realizowane i to nie tylko budowę mieszkań. Stadion, no, kiedy decydowaliśmy się na euro, wydawało się, że będziemy tacy bogaci jak w tym czasie zawsze, no i wydawało się, że Poznań powinien starać się o organizację euro. Gdybyśmy z tego zrezygnowali, podejrzewam, żebyśmy mieli kaca do dzisiaj, że Poznań w tej imprezie nie wziął udziału, a z drugiej strony kilkadziesiąt tysięcy ludzi chodzących na mecze Lecha, no to jednak no, pokazuje, że ten obiekt nie stoi pusty tak zupełnie, bo oczywiście nie ma koncertów i tak dalej. Ale oczywiście w jakimś zakresie mieszkania powinny być budowane, ale powiedzmy sobie szczerze, to nie jest tylko wina gminy, to jest również wina polityki państwa, bo dopóki będzie ustawa o ochronie lokatorów, to nikomu się w Polsce nie opłaca budować mieszkań na wynajem i je wynajmować, bo jak je zasiedli, to już nikt mu tych czynszów nie zapłaci, on tych ludzi się w życiu nie pozbędzie. I dopóki nie będzie normalnego ruchu mieszkaniowego, dopóki w Polsce ktoś nie uzna, że kradzież mieszkania jest taką samą kradzieżą jak kradzież samochodu, no to będzie tak jak będzie. Czy miasto wybuduje 1000 mieszkań, czy 2000, czy 5000, czy 10000, to i tak problem będzie. Szwecja, bardzo bogaty kraj, dawała wszystkim młodym ludziom mieszkania, a skończyło się na tym, że młody człowiek potem czekał 20 czy 25 lat na mieszkanie, żeby dostać to mieszkanie, które mu się należy. Więc to nie tędy droga. Na pewno jakiś zasób komunalny musimy wybudować, ale bez polityki państwa w tej sprawie, bez zmiany polityki, która jest chora, to gmina, obojętnie ile wybuduje mieszkań, sobie nie poradzi. A musimy pamiętać również o tym, którzy sami wybudowali mieszkania, sami kupili mieszkania, sami się zadłużyli o mieszkania i musimy im stworzyć warunki takie, że mimo spłacania kredytu mają również możliwość spędzania czasu wolnego, możliwość dojechania do pracy porządnego i tak dalej, czyli nie tylko budowa mieszkań. Natomiast ja trochę z tą spółką boję się czegoś innego, bo powiedzmy sobie szczerze, obok mieszkań taką ważną sprawą, jakby nie było, to jest zdrowie. I właściwie o tym nigdy nie mówiliśmy, że do tej spółki przekażemy NZOZ-y, czyli tak naprawdę miejsca, które kiedyś tam w Poznaniu powstały i najpierw były ośrodki zdrowia państwowe, potem miejskie, a teraz są to NZOZ-y, ale które świadczą bezpłatnie usługi leczenia mieszkańców miasta Poznania. Te czynsze już w tej chwili są dość wysokie w NZOZ-ach, ale jeszcze na tyle, że NZOZ-y są. Ja boję się bardziej tego, że ZKZL jako spółka no, w którymś momencie może szukać dochodów i systematycznie zwiększać czynsze NZOZ-ów. I oby nie skończyło się tak, jak na przykład Święty Marcin, gdzie mamy puste lokale użytkowe, bo mimo to, że ludzie tam kiedyś mieli sklepy, łącznie czynszu miastu zapłacili przez parę lat po parę milionów złotych, no to w którymś momencie stałe podwyżki czynszów przestały ich no, cieszyć, no i po prostu się wyprowadzili. I zobaczmy, jak dzisiaj wygląda centrum, same banki. Jeżeli zacznie się taka polityka, na którą my już jako radni nie będziemy mieli wpływu, bo wszystkie NZOZy będą w rękach spółki, i zacznie się taka polityka, żeby wyciągnąć z tych NZOZów ile się da, no to bądźmy dobrej myśli, że te przychodnie będą istniały tam, gdzie istnieją i że ludzie będą mogli chodzić do lekarza tam, gdzie chodzą. Bo powiedzmy, młody człowiek to jeszcze się zorientuje, gdzie jest teraz lekarz, tak? Ale te rzesze wszystkich starszych osób, które chodzą po 50-60 lat w jedno miejsce do lekarza, a ZKZL podniesie tak czynsz, że NZOS się wyniesie i teraz niech ten starszy człowiek szuka lekarza. No pamiętajmy, że również no, polityka państwa jest taka, żeby jak najmniej dawać na ochronę zdrowia, więc siłą rzeczy również NZOZy mniej dostają. Jeśli im więcej będą płacić czynszu, tym mniej będą realizowały skierowań na badania i tak dalej, bo to też są koszty, tak? Słucham? Nie rozumiem? O rolnictwie nie mówię, teraz mówię o służbie zdrowia. Także ja oczywiście nie życzę państwu, żebyście kiedyś, głosując dzisiaj za spółką, poszli w miejsce, gdzie powinna być przychodnia, a tej przychodni już nie będzie i na przykład dostaniecie zawał serca, bo nie znajdziecie pomocy i tego wam nie życzę. Ale niestety no, na to też trzeba zwrócić uwagę, że dzisiaj tak naprawdę decydujemy o powstaniu spółki, o przekazaniu majątku, w których są NZOZy i zerowego wpływu radnych na stawki czynszów w tych budynkach. A to jest oprócz mieszkania, no bo co z tego, że wybudujemy mieszkania, jak ludzie będą chorzy? Ja nie wiem, może lepiej być zdrowym, a mieszkać w budynku trochę gorszym, także... Chciałbym, żebyście się państwo nad tym zastanowili. To nie jest śmieszne, dopóki jesteśmy zdrowi. Słucham? Tak, na nogach. Nie, no to jest ta polityka miejska. Im dalej przychodnia, tym ludzie będą zdrowsi, bo będą więcej się ruszać. No, ja widzę, że tutaj do polityki pana prezydenta również dołożyli koledzy z Platformy. Ja jestem jednak konserwatystą i lubię mieć wszystko na swoim miejscu, tam gdzie to od lat jest, a nie chodzić i szukać. Także chciałbym państwa również ostrzec, tak, że o tym nie mówimy, ale chciałbym, żebyście mieli to na uwadze, że może się niestety tak skończyć, że trochę nam ludzi poumiera, zanim znajdą nowe przychodnie.
Dziękuję za tę niezwykle interesującą wypowiedź. A teraz poproszę o wypowiedź pana prezydenta.
Panie przewodniczący, szanowni państwo radni, Wysoka Rado, no i ja czuję się zobowiązany odpowiedzieć na pytanie pana przewodniczącego Wiśniewskiego. Myślę, że ten model właśnie zakłada takie rozwiązanie, które się nazywa in-house, czyli to jest realizacja zadania własnego gminy przez spółkę na zlecenie miasta, więc tutaj jak moim zdaniem pan przewodniczący nie powinien się obawiać.
Dziękuję. Nie widzę zgłoszeń. Przystępujemy do głosowania. Proszę państwa radnych o głosowanie. Kto jest za podjęciem uchwały nr 804/13? Kto jest przeciw?